Wojciech Drewniak. Historia bez cenzury, tom drugi. Polskie koksy. Człowiek orkiestra. Jan Zamoyski. Podobnie jak w przypadku Zawiszy Czarnego, kariera Zamoyskiego to takie od połówki do bohatera. Czemu nie od zera? Bo jednak nie urodził się jako dziecko chłopa, tylko w szlacheckiej rodzinie, która jednak nie była na tyle zamożna, żeby sam fakt urodzenia się w niej gwarantował życiowy sukces. W sumie opowiedzmy sobie o początkach jego rodu, bo nie zawsze źródła dają nam taki komfort. Otóż jednym z pierwszych przedstawicieli tej rodziny był Florian Szarys-Szarzy, który w 1331 roku miał przyjemność bić się w bitwie pod Płowcami. Chociaż w sumie nie wiem, czy przyjemność to najlepsze określenie. Pozostał w tej bitwie ranny włócznią i to nie raz, a trzy razy. Władysław Łokietek docenił to poświęcenie i nadał Florianowi herb jelita, w którym, wbrew pozorom, nie było wcale jelit, a trzy złote kopie. Fakt, przez lata ten herb trochę się rozmył, bo po jakimś czasie używało go ponad 200 rodzin, ale to właśnie dzięki Janowi Zamoyskiemu stał się taki dobrze znany. Po przeczytaniu powyższych kilku zdań, nie zapytać, co z tego? Bardzo słusznie, bo faktycznie, nawet gdybyśmy bardzo chcieli, to źródłosłów nazwiska Zamoyski nijak nie łączy się z Szarym. Ale spokojnie, już zmierzamy do rozwikłania tej zagadki. Otóż 100 lat przed narodzinami bohatera tego rozdziału, jego pradziadek kupił sobie we wschodniej części kraju posiadłość staropolskie Zamoście. To już brzmi bardziej znajomo, prawda? To właśnie od tej miejscowości, która stała się rodzinnym gniazdem, jego synowie zaczęli używać nowego nazwiska. Swoją drogą, ktoś, kto mieszka we Wrocławiu czy innym Szczecinie, może się teraz zastanawiać, po jakiego grzdyla ktoś miałby z własnej woli ochotę osiedlać się we wschodniej Polsce. Wierzcie lub nie, ale w tym okresie wschód naszego kraju, zwłaszcza Rusz Czerwona, była jak Ameryka. Serio, duże powierzchnie, małe zaludnienie i w związku z tym dużo prościej było się tam dorobić. Tak się złożyło, że rodzina Zamoyskich miała od pokoleń smykałkę do biznesu i krok po kroku bogaciła się, kupując kolejne miejscowości, w tym Skokówkę, w której 19 marca 1542 roku na świat zawitał nasz Janek. Co prawda, matka naszego koksa pożegnała ziemski padł parę lat po urodzeniu małego Zamoyskiego, ale jego ojciec wychowywał go najlepiej jak umiał, nie oszczędzał na edukacji syna. Najpierw wysłał go do szkoły w nieodległym Krasnym Stawie, gdzie dzisiaj robią spokój górny, a później wysłał go w podróż po zachodniej Europie, żeby sobie pooglądał, jak w wielkim świecie wygląda prowadzenie państwa i generalnie życie ludzi na poziomie. Jasiek miał całkiem spore szczęście, bo na praktyki trafił do Franciszka II, który potem został królem Francji. Nasz bohater był paziem, więc musiał w zasadzie robić różne głupoty, na które nikt inny wyżej postawiony nie miał ochoty. Większość z nas była na praktykach, więc wie, jak to jest. Ja na przykład kiedyś musiałem wyrywać mech z pomiędzy schodów pod pewnym pomnikiem w Lublinie, ale okej, bo zapędziłem się z tą dygresją. Wracamy do Janka, który oprócz paziowania chciał maksymalnie wykorzystać swój pobyt. Chadzał zatem w wolnych chwilach na tamtejsze uczelnie i słuchał sobie wykładów. Uczył się też matmy, co warto podkreślić, bo to ewenement jak na szlachcica. Matmą u nas w kraju w wyższych sferach generalnie gardzono, na czym później skorzystał Zamoyski. Kiedy inni, jak zawsze, liczyli na to, że jakoś to będzie, on chłodno kalkulował i zawsze był krok przed konkurencją. Eurotrip naszego Janka wcale nie ograniczał się tylko do Francji. Później trafił do Strasburga, gdzie uczył się w protestanckiej szkole znanego humanisty. Co? Stop? Jak to protestanckiej? A właśnie, tutaj pewna niespodzianka, bo jakoś tak się utarło, że jak szlachcic, to katolik. No nie do końca, bo to wcale nie była reguła. Na co najlepszym dowodem jest właśnie ojciec Janka Zamoyskiego, który był kalwinistą i w takim duchu starał się wychowywać syna. Czy mu się udało? Nie. Po pewnym czasie Janek uznał, że w Strasburgu mu źle, albo zimno. W sumie nie wiem, w każdym razie ważne jest to, że postanowił przenieść się na Uniwersytet w Padwie. Nie dość, że cieplej, to jeszcze była to jedna z najlepszych uczelni, na której uczyło się sporo wielkich Polaków i wykrętów zarazem, jak Kopernik czy Kochanowski. Co to ma do jego wiary? A to, że wtedy były tam dwie grupki imprezowiczów, Niemcy i Polacy. Ci pierwsi byli protestantami i trochę większymi mułami, więc nasz bohater uznał, że jak ma się dobrze bawić, to już zmieni to wyznanie, żeby Polacy z niego nie szydzili. Będzie się kumplował z rodakami. Jak więc widać, podejście do spraw wiary miał bardzo luźne i tolerował wszystkie wyzwania do momentu, aż ktoś mu nie podpadł. Tak naprawdę, pomimo całej tej super podróży, dopiero właśnie w Padwie zaczął się rozkręcać i odkrył w sobie wielki talent oratorski. Czyli prościej rzecz ujmując, potrafił mówić tak, że ludzie mu ufali. To cholernie cenny dar, jeśli ktoś miał ambicje polityczne. No, ale od czegoś trzeba było zacząć. Pierwszą swoją mowę publiczną pierdyknął w dość trudnych warunkach, na pogrzebie jednego z profesorów. Jednak zrobił takie wrażenie, że wszyscy prawie zapomnieli na moment, po co tam przyszli. Jednak poza tym, że umiał spoko opowiadać, to był zwyczajnie fajnym gościem, którego bardzo lubiano. Do tego stopnia, że jako student został rektorem. Jednak nie cieszmy się zbyt pochopnie, bo wtedy we Włoszech trochę inaczej wyglądało i rektora wybierano spośród studentów. Co absolutnie nie znaczy, że to była jakaś tylko taka nic nieznacząca fucha. Jako rektor nasz młody Jan stał się w Padwie drugą co do ważności osobą. Pierwszą naturalnie był biskup. A, no i jeszcze jedno. Jako rektor nie musiał zdawać egzaminów, ale i tak pierdyknął pracę dyplomową na 168 stron, żeby nikt mu nie zarzucił, że prześlizgnął się przez uniwersytet, jak naoliwiony pingwin przez lodowisko. Kiedy wrócił do Polski, miał już tak dobre CV, że momentalnie dostał robotę w królewskiej kancelarii Zygmunta Augusta, gdzie mocno mu się poszczęściło. Dostał pracę, która u większości z nas pewnie wywołałaby ekspresowy zgon z nudów. Miał uporządkować archiwum skarbu koronnego. Jednak on, zamiast przejmować się najdudniejszą robotą światem, dostrzegł w niej plusy. Pracował bardzo dokładnie i przy okazji wybornie poznał polskie prawo. Nawet lepiej niż wuj Stefan z klanu. Wkrótce jednak miały się ze światem pożegnać dwie ważne dla niego osoby. Żona, i to zaledwie po paru latach małżeństwa, i król Zygmunt August, który swoim zjazdem do bazy narobił nieporównywalnie większego zamieszania. Czemu? Bo nie za bardzo miał kto po nim objąć tron. Zaczęły się spory i różne pomysły, jak ten problem rozwiązać. Ale darujmy sobie opisywanie przepychanek sejmowych, bo to po prostu głupie. Ważne jest to, co ustalono na końcu, że władca zostanie wybrany spośród panujących za granicy. Z poprzedniej książki wiemy, że spośród kilku kijowych kandydatów, pomijając Batorego, który jeszcze wtedy nie miał szans, wybrano zdecydowanie najgorszego, Francuza Heńka Walezygo. Nasza szlachta nie była jednak aż tak bardzo głupia i postanowiła się zabezpieczyć na wypadek, gdyby obcy władca nie podszedł wystarczająco poważnie do rządzenia Polski. Stworzyli więc szereg warunków, na które władca musiał się zgodzić i tylko wtedy można go było koronować. Pakta konwenta i artykuły henrykowskie. Oczywiście przy ich redagowaniu brał udział nasz Jan, który, jak już wiemy, ogarniał prawo jak mało kto. Poza tym władał biegle francuskim, bo przecież paziował na tamtejszym dworze. Więc to właśnie naszego bohatera wysłano z poselstwem do Henryka. Kiedy tylko się poznali, nowy przyszły król od razu podpadł Zamoyskiemu. Naszemu koksowi bardzo się nie spodobało się, że Francuzik próbuje negocjować warunki, które miał przyjąć bez wahania. Najmocniej ponoć był zły o to, że musi zagwarantować w Polsce wolność religijną. To dziwi tym mocniej, że Henryk dobrze wiedział, jak wojny o wyznanie niszczą jego ojczyznę, a mimo to chciał przenieść na nasz grunt ten sam chaos. Polacy jednak nie odpuścili i Walezy zmiękł. Zresztą nie po raz ostatni, ale na opis jego panowania szkoda tu stron. Porządził kilka miesięcy, a kiedy dowiedział się, że zwolniła się fucha króla Francji, uciekł z Polski. I zostało nam po nim tylko powiedzenie: król Henrykus wyrządził Polakom psikus. Chociaż w sumie nie, bo został jeszcze problem, co teraz zrobić? Druga elekcja, czyli wybieranie króla, miała miejsce w 1575 roku i to był absolutnie przełomowy moment w życiu naszego bohatera. Oto bowiem, po pewnych przepychankach na władcę, wybrano Stefana Batorego, którego Zamoyski mocno wspierał. Jednak Batory nie był kolejną magnacką gnidą, a gościem ceniącym w swoim otoczeniu przede wszystkim ekspertów. Tu jednak nie było problemu. Momentalnie poznał się na talencie i wiedzy Janka i od tej pory chłopaki byli jednym z najskuteczniejszych duetów w dziejach. Na czym polegała ich współpraca? Stefan był człowiekiem czynu, nienawidził kuluarowych przepychanek i papierkowej roboty. To wszystko załatwiał za niego Zamoyski. Urabiał opozycję i pozwalał szefowi robić swoje. Był takim Douglasem z House of Cards. Z tą różnicą, że nie patrzył w oczy, jak z kimś gadał i nie pił alkoholu.